Dziś zacznę mądrością wypowiedzianą przez Józefa Konrada. Prawdziwym życiem człowieka jest to, że żyje on w myślach innych ludzi. I tak właśnie jest, ponieważ nadchodzi taki czas, kiedy będziemy myśleć o tych, których było nam dane spotkać po drodze. Żeby pobyć w nastroju pewnej refleksji, zaproponuję muzykę, która być może pobudzi w Państwu myśli o tych, którzy odeszli na wieczną wachtę. Zacznę od piosenki Fiddler's Green w wykonaniu Andrzeja Korzyckiego i Dominiki Żukowskiej.
Stary port się powoli układał do snu. Świeża bryza zmarszczyła morze gładkie jak stół. Stary rybak na kei zaczął śpiewać swą pieśń. Zabierzcie mnie, chłopcy, mój czas kończy się. Tylko wezmę mój sztormiak i sweter. Ostatni raz spojrzę na pis. Pozdrów moich kolegów, powiedz, że dnia pewnego spotkamy się wszyscy tam w Fiddler's Green. O Fiddler's Green słyszałem nieraz. Jeśli piekło ominę, dopłynąć chcę tam, gdzie delfiny figlują w wodzie czystej jak łza, a o mroźnej Grenlandii zapomina się tam. Tylko wezmę mój sztormiak i sweter. Ostatni raz spojrzę na pis. Pozdrów moich kolegów, powiedz, że dnia pewnego spotkamy się wszyscy tam w Fiddler's Green. Kiedy już tam dopłynę, oddam cumy na ląd. Różne bary są czynne cały dzień, całą noc. Piwo nic nie kosztuje, dziewczęta jak sen, a rum w buteleczkach rośnie na każdym z drzew. Tylko wezmę mój sztormiak i sweter. Ostatni raz spojrzę na bis. Pozdrów moich kolegów, powiedz, że dnia pewnego spotkamy się wszyscy tam w Fiddler's Green. Aureola i harfa to nie to, o czym śnię. O morza rozkołysk i wiatr modlę się. Stare pudło wyciągnę, zagram coś w cichą noc, a wiatr w takie lunku zaśpiewa swój song. Tylko wezmę mój sztormiak i sweter. Ostatni raz spojrzę na pis. Pozdrów moich kolegów, powiedz, że dnia pewnego spotkamy się wszyscy tam w Fiddler's Green. Tylko wezmę mój sztormiak i sweter. Ostatni raz spojrzę na pis. Pozdrów moich kolegów, powiedz, że dnia pewnego spotkamy się wszyscy tam w Fiddler's Green. Pozdrów moich kolegów, powiedz, że dnia pewnego spotkamy się wszyscy tam w Fiddler's Green.
Muzyka będzie nas dzisiaj nieść nastrojowo, ale my będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu. Ale nie tylko, będę miała dla Was również niespodziewane spotkanie. W trudnych, słabowiatrowych warunkach odbyła się rozpoczęta w ubiegłą sobotę 43. edycja śródziemnomorskich regat Rolex Middle Sea Race. O ile w zeszłym roku doskonała pogoda pozwoliła o 14 godzin poprawić rekord wyścigu, tak teraz od pierwszych minut utrudniała żeglarzom pokonanie liczącej ponad 600 mil morskich trasy. I Love Poland ze sternikiem Grzegorzem Baranowskim dopłynął do mety we wtorek wieczorem po 3 dniach, 4 godzinach, 50 minutach i 45 sekundach żeglugi. Jacht ukończył regaty jako trzeci. Na pokładzie tego jachtu była Agnieszka Skrzypulec. Agnieszka Skrzypulec jest naszą medalistką olimpijską. Całe życie trenowała na małych jachtach i przesiadła się na tak wielką jednostkę, aby pierwszy raz w życiu brać udział w regatach morskich.
Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
Zaskoczeniem było chyba dla ciebie to znaczy tak wynikało z twoich komentarzy, że ty w ogóle znalazłaś się na pokładzie jachtu I Love Poland.
Prawda jest taka, że przez te 25 lat mojej kariery żeglarskiej do tej pory nie było mi po drodze z żeglarstwem morskim, byłam w pełni skupiona tylko na takim swoim żeglarstwie regatowym na małych łódkach. Więc tak naprawdę tutaj i to żeglarstwo morskie, i to w ogóle jakie są regaty, jakie są łódki, jakie klasy, jest dla mnie totalną nowością i w sumie za bardzo też nie było to nigdy gdzieś tam w sferze jakby moich planów, żeby startować.
Nie byłaś ciekawa takich wielkich pokładów?
Przyznam się szczerze, że jedyne, co wzbudzało we mnie takie większe emocje, to faktycznie Volvo Ocean Race. Mm-hmm. Więc to śledziłam też ze względu na to, że dziewczyny, z którymi rywalizowałam w swoich klasach olimpijskich w ostatniej edycji, brały w tym udział. Więc można powiedzieć, że przyglądałam się temu z wielkim podziwem. I tak sama wewnętrznie zastanawiałam się, co bym zrobiła, gdybym dostała propozycję startu w takich regatach. Ale na tym się kończyło. Bo mówię, miałam swój gdzieś tam wyznaczony cel i konsekwentnie do niego dążyłam. No a teraz tak naprawdę gdzieś pootwierały się nowe dla mnie drogi. Akurat teraz tutaj tą jesień mam taką spokojniejszą. I w sumie tak od słowa do słowa coraz więcej osób poznawałam z tej stałej załogi I Love Poland. Każdy tam do mnie wychodził z propozycją, a może Aga byś do nas dołączyła, gdzieś tam się przepłynęła, może jakąś deliverkę. Więc do tej pory wszystko, o czym rozmawialiśmy, dotyczyło tylko i wyłącznie przeprowadzania jachtów. Ja tak pół żartem, pół serio zawsze im odpowiadałam, dobrze, ale musi być ciepło. Czy macie coś do zaproponowania, gdzie jakby można popływać po ciepłych wodach? Bo ja nie lubię marznąć za bardzo. Pierwszy pomysł był taki, abym faktycznie dołączyła do załogi na przeprowadzenie jachtu z Gibraltaru na Maltę. To miało być na początku października, ale tak się niefortunnie złożyło, że się rozchorowałam. To musiałam przekazać informację, że niestety nie, może w przyszłym roku. W takim razie utrzymamy kontakt i się gdzieś tam zgadamy później. No i tydzień po tym moim telefonie dostałam kolejny telefon z propozycją, żeby wystartować w regatach. Miały być regaty dookoła Sycylii. Powiem szczerze, że tak nie spodziewałam się takiej propozycji. Nie wiedziałam, z czym to się je. Wiadomo, że regaty są związane z tym, że jednak żyjesz w dużo większym dyskomforcie i pod dużo większym napięciem i pod dużo większą koncentracją. No ale stwierdziłam, że raz się żyje. Jakby jestem taką osobą, która jak dostaję okazję, to je łapię, ja wykorzystuję.
I słusznie.
Mam takie podejście, że na koniec swojego życia wolę żałować, że coś zrobiłam, niż że czegoś nie zrobiłam. Bo tak to bym się pewnie zastanawiała, jakby to było.
Gdybyś popłynęła.
Gdybym popłynęła, tak.
No i jak było? No i trafiłaś na te regaty?
Trafiłam na regaty, mieliśmy tylko 2 dni treningów przed startem, więc bardzo niewiele.
A ty w ogóle nie znałaś tej łódki chyba? Czy znałaś
nie,
ją?
Nie, to był pierwszy raz, kiedy
wielki
kiedy...
pokład, tyle linek w ogóle, wielkie żagle, matko jedyno.
W ogóle ilość tych żagli, to mnie przeraziło. Ja nie miałam świadomości, że tak nawet teraz musiałabym się dokładnie zastanowić, ile my faktycznie tych żagli mieliśmy na pokładzie. No ale tak myślę, że spokojnie z 5 różnych rodzajów, nawet musiałam się nauczyć ich nazw, wypytać się, kiedy jaki żagiel zakładamy. Do tego, do każdego z tych żagli jakby inaczej są poprowadzone szoty i tak naprawdę ja się tak trochę czułam, nie trochę, czułam się bardzo zagubiona. Na szczęście tutaj była stała część załogi, która miała te wszystkie rzeczy pod kontrolą i w sumie ta moja pomoc kończyła się na tym, że po prostu kręciłam na młynku razem z resztą chłopaków, tak? Bo i tak bym nie wiedziała, jak poprowadzić tutaj jakieś szoty, czy przygotować fały, więc do tego potrzeba zdecydowanie więcej doświadczenia właśnie w pływaniu na tej konkretnej łódce.
W Rolexie 3. miejsce, tak?
Te regaty były bardzo, bardzo, bardzo słabowiatrowe. A tak naprawdę my treningi przeprowadzaliśmy przy trzech węzłach wiatru, więc też można powiedzieć, że nie do końca, jakby wiadomo, że przy słabym wietrze wszystko wychodzi, tak, wszystko dzieje się wolniej. Na regaty też była prognoza słabowiatrowa, no i tak widać było po załodze, że są niepocieszeni tym faktem, bo jakby z tego, co się dowiedziałam, to akurat ta łódka jest tak zaprojektowana, że osiąga bardzo fajne prędkości przy silnym wietrze, jest zaprojektowana do tego, żeby pływać przy silnym wietrze, a przy słabym ona się przykleja do wody i mniejsze jednostki płyną szybciej. Więc można powiedzieć, że taka atmosfera była nie za bardzo optymistyczna.
Mm-hmm. To jest męska załoga. Tak. Byłaś jedyną kobietą.
Tak, w pełni.
Nie było baba na pokładzie, to wiatru nie ma. To ja już tak, to są oczywiście żarty takie, bo żeglarze są przesądni. Nie wiem, czy regatowi, ale w ogóle ci, którzy pływają za horyzont są.
Nie, takich żartów nie było. Wiadomo, że pierwsze żarty, które były na pokładzie, to to, że tam moje miejsce jest w kuchni. Mhm. Więc no, gdzieś tam puszczałam to mimo uszu i po prostu robiłam swoje. Później oczywiście z każdym dniem jakby już bardziej nabywałam praw członka załogi i takie żarty się skończyły, ale no na początku gdzieś tam nie mogli się chyba pohamować, żeby sobie ulżyć w taki sposób. Mhm. Panowie, z takimi komentarzami się spotykamy, ale moje nastawienie jest takie, że puszczam to mimo uszu i robię swoje, bo znam swoją wartość i po prostu no niektórych już osób nie zmienisz.
No dokładnie.
Więc nie ma co z tym walczyć.
Więc to jest... pominijmy ten temat, to widocznie ktoś nieodpowiedzialny coś takiego rzucił nawet żartem, to czasami po prostu nie jest miłe.
Wracając do wyścigu.
Właśnie.
Wracając do wyścigu i do tych naszych prognoz, to na takiej naszej długiej odprawie przed startem analizowaliśmy właśnie rozkład wiatru na całej trasie, to czego się możemy spodziewać. No i ten taki routing wyznaczył nam czas przepłynięcia na 3 dni 20 godzin, co było tak naprawdę, można powiedzieć, prawie o półtora dnia więcej niż zakładaliśmy wcześniej, ponieważ no, ja dowiedziałam się, że ten wyścig trwa od 2 do 3 dni. I myślę sobie, no dobra, tak 2 do 3, no to wytrzymam, no jakoś dam radę. Tutaj nagle się okazuje, że trzeba się przygotować na 4 dni, a możliwe, że i więcej. Więc tak naprawdę ostatecznie to, że skończyliśmy ten wyścig w 3 dni i niecałe 5 godzin, no jest bardzo dużym sukcesem. Spowodowano jest moim zdaniem to tym, że na pokładzie mieliśmy absolutnie zawodowców i regatowców, czyli osoby, które we krwi mają to, że walczą o każdy metr i starają się, no jakby jadą na pełnej koncentracji, tak? Jakby cały czas byliśmy skoncentrowani na tym, żeby jak najlepiej strymować żagle. I tak naprawdę te odcinki, na których dostaliśmy więcej wiatru, no wykorzystaliśmy na maksę. I to nas przesunęło zdecydowanie do przodu. Właśnie wiadomo, że jak staliśmy we flaucie, no to staliśmy i czekaliśmy, aż nie dojdzie wiatr, ale jak już dostaliśmy wiatr, to była pełna koncentracja i walka o każdy metr. I tak naprawdę dzięki temu udało nam się aż tyle godzin urwać i ostatecznie zakończyć na 3. miejscu. I widzę, że widziałam z reakcji załogi, że uważają to za duży sukces, tak? Bo myśleli,
że był największą konkurencją dla tego jachtu?
To znaczy te 2 jachty, które skończyły przed nami, to były jachty większe od naszego i powiedzmy, no nie mieliśmy szans, żeby ich dogonić. Tak naprawdę z mojej perspektywy największym rywalem była łódka o nazwie Spirit of Lorena, ponieważ akurat w momencie, kiedy toczyliśmy z nimi bezpośrednią walkę, dostałam ster od kapitana. Płynęliśmy na kursie z wiatrem i naszym zadaniem było przejechanie tej łódki pozawiecznej, co jest nie lada wyczynem. Na szczęście woda była płaska i tak naprawdę sterowanie łódką było bardzo zbliżone do tego, co robię na 470, czyli wykorzystywanie każdego drobnego szkwału na to, żeby zjechać niżej, zrobić większą separację do tej łódki, która jest ponawiecznej, po to, żeby w ogóle mieć więcej wiatru, no i wiadomo, żeby przejechać jak najkrótszym dystansem.
Nie wiem, czy państwo to widzą, bo ja to widzę. Te wielkie jachty no. I tą Agnieszkę, która normalnie pływa na małej jednostce. Ja to widzę. Mów, Agnieszko.
No i skończyło się to tym, że po 2 godzinach faktycznie udało nam się wyjechać przed ich dziób. Akurat to był też moment, gdzie kończyłam wachtę, więc mówię, dobra, oddaję stery, zadanie wykonane. I możesz sobie wyobrazić moje wielkie rozczarowanie, kiedy wstałam po swojej przerwie i dowiedziałam się, że Spirit of Lorena jest godzinę przed nami. I mówię, jakim cudem?
No więc właśnie, kto stał za sterem?
Tak, także no, znowu musieliśmy ich gonić. Mhm. Na szczęście tam w następnym etapie tego wyścigu przywiało trochę więcej wiatru i tak naprawdę już bardzo, bardzo szybko ich doganialiśmy i ostatecznie ich przegoniliśmy. Następnym naszym przeciwnikiem był jacht Wild Joe, którego dogoniliśmy przy silnym wietrze. To, co było bardzo ciekawe, to w środku nocy mieliśmy tak naprawdę pojedynek jeden na jeden.
Że wyobraź, to jest fajne.
Tak, wyobraź sobie, że po prostu co, płynęliśmy po ich nawierzchnię i staraliśmy się no jak najbardziej wypłynąć do przodu, ale płynęliśmy w niekorzystnej zmianie, więc ta łódka pozawiecznej zyskiwała do nas, pomimo tego, że mieliśmy gdzieś tam przewagę prędkości. I tak tylko obserwujesz światełka na horyzoncie, no bo de facto łódki nie widzisz, bo noce były bardzo ciemne. Najpierw patrzymy, że jest światło białe i czerwone. Za chwilę robi się białe i zielone. Dobra, zrobi zwrot. No i wtedy... No...
Żeglować po ciemniaku.
Tak, więc tak naprawdę, no, bo akurat pomimo tego, że była totalnie czarna noc, patrzyliśmy tylko na to, gdzie tutaj są te lampki i zrobiliśmy zwrot w takim miejscu, żeby jak najwięcej wiatru im zabrać. Więc tak
troszeczkę... Udało się.
Udało się, oczywiście, że się udało, ale śmiałam się w duchu, że pomimo tego, że jest noc i każdy mógłby się czuć rozleniwiony, no to tutaj była walka do końca i nawet takie zagrywki jeden na jeden stosowaliśmy.
Powiem ci, że jak cię słucham i widzę twój uśmiech na twarzy, to wydaje mi się, że to nie były pierwsze, czy tam to nie były ostatnie regaty twoje. Na Isle of Poland albo być może na tego typu jednostkach. Podobało się.
Podobało się, tak. Było to trudne. Mówię, no było sporo wyzwań i mówię, samo to, że jakby nie znałam łódki, musiałam się uczyć w ogóle, w jaki sposób mogę pomagać
załodze. Mało miałeś czasu na tę naukę, no.
No bardzo, tak naprawdę można powiedzieć, że w ogóle nie miałam czasu.
To tylko świadczy o tym, jaka potrafisz być skoncentrowana, jak szybko przyjmujesz wiedzę, bo to nie o to chodzi, że liny się podobnie nazywają, tylko chodzi, czy żagle, bo to jest coś zupełnie, zupełnie innego. To trochę jakby się przesiąść, nie wiem, z malucha do Mercedesa nagle, wielkością, no niby jest kierownica, prawda, i tam sprzęgło i hamulec, ale...
Tak, ale tutaj no, w tym miejscu muszę powiedzieć, że łódka Isle of Poland jest niesamowita, ponieważ ten czas, który akurat dany mi było sterować, to miałam niesamowite odczucie, że prowadzę ogromną łódkę pod ogromnymi żaglami, a tak naprawdę jesteś w stanie nią sterować samymi opuszkami palców. Jest tak delikatna i tak responsywna. Więc to miałam wrażenie bardzo zbliżone do tego, jak zachowuje się 470. I to było dla mnie w ogóle niewiarygodne, jak taki wielki kadłub po tak wielkiej masie może być aż tak delikatny, wrażliwy, czuły. Więc niesamowicie mi się to podobało. Do tego nie byłam w stanie pojąć, jak przy 8 węzłach wiatru my płyniemy z prędkością 10 węzłów. Czyli jakby szybciej od wiatru, mając po prostu taki wielki i ciężki kadłub. Więc no niesamowite wrażenie. Takie po prostu żeglarsko, nie mieściło mi się to w głowie.
I to jest też niesamowite, że o takim żeglowaniu można tak pięknie opowiadać i w tobie jest tyle emocji. Ja się bardzo cieszę, ale najbardziej powiem ci, uśmiechnęłam się do twojego komentarza. Czy wiecie, że Isle of Poland ma na rufie napisane Szczecin? To była taka, to było małe zamieszanie z tym portem macierzystym. Ale wiesz, w kontekście tego, że jednak dziewczyna ze Szczecina płynie na Isle of Poland, bo on sobie przecież cały czas gdzieś jest na innych wodach, w zasadzie no, w Szczecinie go w ogóle nie widzimy, no to już się troszeczkę ucieszyłam, że jakiś ten związek z naszym miastem jest. Powiedz mi tylko, Agnieszko, szybciutko na koniec, czy ty masz plany, czy są po tym rejsie, czy panowie powiedzieli, że no dobra, Agniecha, to kiedy z nami płyniesz następnym razem?
Tak naprawdę no tutaj opcje są otwarte, jakby każdy z nich no, jest... Jakby czeka na to, aż się zdecyduje na kolejny rejs, więc poniekąd to zależy teraz ode mnie.
Ja aż się boję myśleć, co będzie, kiedy ty naprawdę poczujesz tę łódkę, tak wiesz, tak jak oni to czują. Och, myślę, że wszystkie regaty wygrane nasze. Agnieszko, bardzo ci dziękuję, że przyszłaś do studia i bardzo gratuluję. I cieszę się, że masz nowe wyzwania, bo jesteś taką naszą żeglarską twarzą niewątpliwie. W takim razie, jak tylko się coś nowego będzie wydarzać, to ja bardzo cię proszę o informację trochę wcześniej. To taki mały przyteczek był do Agnieszki.
Okej, postaram się pamiętać, ale kiedy tak dużo się dzieje w życiu, to mówię, gdzieś tam się zapomina o tym, że jeszcze trzeba media poinformować o tym, co się dzieje.
Agnieszka Skrzypulec, nasza olimpijka, była w studio. Olimpijka w 470. Cieszę się, że to się jednak dalej dzieje i że ty żeglujesz i chcesz żeglować, bo już bałam się, że będziesz uprawiać działkę po tej olimpiadzie. W takim razie do usłyszenia i do zobaczenia.
Do usłyszenia, dziękuję za zaproszenie. My love, you do me wrong to cast me off discourteously, and I have loved you for so long, delighting in your company. Green sleeves was all my joy. My heart of gold, and who but my lady? Green sleeves. I have been ready at your hand to grant whatever thou wouldst crave. Oh, I have waged both life and
chwilę, uwaga, uwaga, przenosimy się na Azory.
Po drugiej stronie słuchawki mam absolutnie wyjątkowych żeglarzy, piękną parę, która dokonuje wyczynu wymarzonego przez siebie. No już zapewne się domyślacie. Oczywiście Ania i Szymon są po drugiej stronie, aktualnie przebywają na Azorach. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Już się za wami stęskniliśmy.
Dzień dobry. Witam.
Ania Jastrzębska i Szymon Kuczyński wędrują sobie po świecie swoim ulubionym hultajem, pięknym jachtem i mają taki zamiar, to opowiadam to tym niewtajemniczonym, mają taki zamiar, aby opłynąć świat, ale w zupełnie inny sposób niż do tej pory, czyli wziąć udział w możliwie jak największej ilości regat, tak żeby to kółeczko się zrobiło. Wyszukują takie miejsca, gdzie te regaty są, no i tam startują i nawet z wynikami, ale oni już sami o tym opowiedzą. Zacznijmy od tego prapoczątku, czyli jak rozpoczęliście swoją podróż?
Startowaliśmy w maju, wypłynęliśmy z Polski w zasadzie w rejsie non-stop do Anglii.
Na start regat
przez Atlantyk, na start regat Two Star All Star. My startowaliśmy dwuosobowo, więc nasze regaty się nazywały Two Star. I 15 maja ruszyliśmy na Atlantyk. Już po kilku dniach mieliśmy problemy, zresztą chyba jak większość jachtów, bo padło nam mocowanie autopilota i zawinęliśmy do Irlandii dokonać naprawy, bo regulamin jakby to pozwalał na to. To nasza strata, że stajemy gdzieś w porcie. Nie ma za to żadnych kar, nie trzeba się wycofywać, więc zdecydowaliśmy się, że skoro to początek Atlantyku, to spróbujemy to jeszcze naprawić porządnie. I stanęliśmy w Baltimore. No i ruszyliśmy dalej, po tygodniu ta naprawa strzeliła tak czy siak i mieliśmy duże problemy, jeżeli chodzi o tryb wart, bo zmuszało nas to do już stricte ręcznego sterowania prawie cały czas z małymi wyjątkami. Ja tą naprawę później robiłem jeszcze w morzu, przy słabych wiatrach nawet dawałem egzamin. I po miesiącu, po 31 dniach od wyjścia z Plymouth, leciałem z tym pokry w Irlandii, dotarliśmy na metę do Newport jako trzecia i ostatnia łódka z Tustera. Tyle jak to sklasyfikowano. No i zaczęła się nasza amerykańska przygoda wtedy.
Amerykańska przygoda, wielkie jeziora, mnóstwo przyjaciół. Ja śledzę sobie tą waszą stronę i tam naprawdę tylko pozazdrościć, ile macie różnych przygód. Ale w jakich regatach już startowaliście, oprócz oczywiście tu stara?
Następną imprezą były swojsko brzmiące regaty Żywiec, regata w Nowym Jorku.
Newport, tak, udaliśmy się do Nowego Jorku i w zasadzie zostaliśmy tam specjalnie dłużej, dlatego że te regaty nawet troszkę dla nas zostały przyspieszone. Są cykliczną imprezą w Polonii.
W Nowym Jorku, tak.
Kasiu, daj nam sekundę.
Wy się nigdzie nie spieszycie, prawda? Czy się spieszycie jednak trochę?
Mamy dwa czynniki wpływają na nasz sen. To jest po pierwsze pogoda oczywiście, a po drugie praca, bo 13 zaczynamy robotę na Wyspach Kanaryjskich, bo będziemy prowadzić inną łódkę w regatach HRC przez Atlantyk. No, jakoś musimy zarabiać na życie.
Musimy zdążyć na start.
My mamy jeszcze trochę czasu. To już nie jest jakoś bardzo daleko. Będziemy mieli jeszcze parę dni na Wyspach Kanaryjskich. Musimy przygotować hultaja do pozostawienia go na miesiąc dobry w Las Palmas prawdopodobnie.
Czyli wy się wynajmujecie jako skiperzy.
Tak.
I macie zamiar wygrać te regaty oczywiście.
Będziemy się starać.
To wtedy będzie premia, wiecie o tym, nie?
No, prowadzimy katamaran akurat, duży, turystyczny. I naszym głównym zadaniem to jest jednak bezpiecznie mimo wszystko przewieźć ludzi przez ten ocean. To nie jest tego typu impreza, ARC to jest taki bardziej rajd, oni to tak nazywają zresztą. Czyli nie dla zawodowców, nie dla stricte ścigantów, tylko dla turystów, którzy chcą w grupie bezpiecznie, ale z jakąś tam formą rywalizacji przepłynąć przez Atlantyk. Dosyć duża impreza, bo tam startuje z reguły około 200 jachtów. To jest coś, co nas goni. Najgorsze mamy za sobą, czyli odcinek w sumie z Ameryki na Azory i jakby ten stres już zszedł, bo tu nie wiedzieliśmy, jak będzie pogodowo, czyli nie trafimy na jakąś bardzo złą pogodę, ale udało się idealnie. Tam w porywach mieliśmy może 30 parę węzłów i to w tyłek. Głównie autopilot pracował. My nic nie robiliśmy.
Czasami oglądam zdjęcia, jak leżysz sobie w koi i leniuchujesz, a tu wiesz, a łódka sama płynie. Tak, tak.
Ja mam taką filozofię żeglarską. Nie przeszkadzać łódce.
Czy to, co sobie zaplanowaliście, się wypełnia? Czy to się jakoś składa? Bo wiecie, co innego jak mamy jakiś pomysł w głowie, jakieś marzenie, które chcemy realizować, jakiś cel, no a potem rzeczywistość przynosi różne okoliczności i tego się do końca nie da zrobić. Jak to jest w waszym przypadku?
Wydaje mi się, że tak, okoliczności są niechybnie, potrafią zmienić plan, ponieważ marzyliśmy o tym, żeby wystartować w rejestrze tu Mackinac w Chicago.
Tak, chyba największe śródlądowe regaty na świecie.
To było takie nasze małe marzenie w tym naszym przejściu przez Stany Zjednoczone. Nie udało nam się zdążyć na te regaty w związku z bardzo koniecznymi naprawami po przepłynięciu Tustara i Atlantyku. Aczkolwiek no, dzieje się to tak, że docieramy do Chicago i są inne regaty, w których startujemy. Też fantastyczne.
Też duża impreza, Verf Cup, to takie, Mackinac jest numer jeden, to są oprócz tego tam dwie duże imprezy, 100 łódek, jeżeli chodzi o te stricte morskie, bardzo duża impreza, no i tam zamiast Mackinac wystartowaliśmy. Regat jest dużo, w Ameryce Północnej naprawdę lubią się ścigać i to również turyści, nie ma takiego podziału, turysta nie ściga się w regatach, a regatowiec nie pływa turystycznie. Tylko ludzie po prostu dla frajdy, choćby w każdą środę startują w regatach środowych, przeróżne łódki. Tam w każdą środę na tych regatach to jest około 50 łódek wieczorem.
My też mamy w Szczecinie takie regaty w każdą środę, wiesz? Też u nas
jest. Dużo opcji ścigania i dużo imprez, o których nie słyszeliśmy, się pojawia. Nie ma tego, znaczy no jakby nigdy nie docierało to tutaj w polskich mediach, a czy jednak człowiek się na tym jakoś tam wychował, wykształcił, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w żeglarskim świecie.
Pytanie, czy... Bo Szymon to już ma za sobą taką tą swoją przygodę, to swoje kółeczko bez zawijania do portu i to mieszkanie na jachcie, co wtedy co prawda innym, ale czy ten jacht, czyli ten hultaj, stał się już waszym domem? Jak to czujecie?
Jak najbardziej, tak.
Ania, można mieszkać na takiej małej przestrzeni?
Oczywiście, że tak. Pomimo tej małej przestrzeni, jest to dom, którego nie chciałabym zamienić na żaden inny. Mamy jeden problem, bardzo poważny i podstawowy. Nie możemy gromadzić rzeczy. I mieliśmy bardzo dużo takich momentów, w których ktoś chce nam coś podarować, a my nie możemy tego przyjąć, bo na przykład nie mieści się nam na jachcie. W Nowym Jorku na takim spotkaniu pojawił się pan z obrazem. Fantastyczny prezent, piękny prezent. Obraz na tym obrazie był Szymon na Puffinie. Ale niestety nawet ledwo przez zejściówkę bym przeszedł.
Taki, nie ma ani jednej takiej płaskiej powierzchni, tak dużej na jachcie, gdzie można by było to powiesić.
Więc tak, ten nasz dom jest taki...
Minimalistyczny.
Minimalistyczny, tak.
I tutaj jesteśmy akurat w tej kwestii wyjątkowo asertywni, choć podejrzewam, że czasem ludzie są bardzo zdziwieni, bo oni chcą nastawić frajdę, coś miłego dać, a ja mówię, że nie, ten barometr absolutnie tutaj nie może być bardzo ładny, ale po prostu nie mamy gdzie tego wierzyć. Mamy z tym duży problem i musimy tego bardzo pilnować, ale z drugiej strony...
Żeglowaliśmy teraz trójkę
z Nowej Finlandii i to nie był ktoś, kto przyleciał i dopiero na Nowej Finlandii zobaczył jacht, bo to Piotrek odwiedzał nas w Chicago. Z Nowego Jorku do Chicago płynął z nami Andrzej. I zresztą w Chicago była u nas Hania. Pytała się, czy nie mogłaby z nami popłynąć przez Atlantyk. I ona była na tej łódce. Oglądała, wie jak to wygląda w środku. Więc
chyba udało nam się stworzyć taki dobry, fajny dom tutaj.
Dlaczego ja pytam o ten dom? Ponieważ kiedy podglądam zdjęcia, to wy tam sobie całkiem kulinarnie nieźle radzicie. Co też jest swego rodzaju ewenementem, jeśli chodzi o żywienie się na jachcie.
Tak, dogadamy sobie kulinarnie. Ja oszukałem Anię i opowiadałem jej, że naprawdę na małej łódce, na jednym palniku może zrobić wszystko. Ania lubi gotować, w związku z tym uwierzyła mi i okazuje się, że można wszystko.
Ponieważ jedzenie na jachcie jest bardzo ważne.
Bardzo ważne i naprawdę da się na jachcie gotować, to jest kwestia chęci.
Za chwilę wrócimy do rozmowy z naszymi gośćmi.
Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
Wracamy do naszych klimatów i do naszych myśli o tych, którzy gdzieś tam.
gdzieś tam na krańcach wielkiej wody, gdzieś tam, gdzie giną ludzkie drogi, gdzieś tam, gdzie siedzi stary dobry Bóg, jest dom naszych wszystkich dusz. Gdzieś tam, w syntezie wszelkich światów, gdzieś tam, bez wiary, bez dogmatów, wśród naturalnych praw do załatwienia mam parę spraw. Po pierwsze, po drugie, po trzecie, po czwarte. I co to życie było warte? Gdzieś tam, gdzie nieśmiertelny żyje, gdzieś tam, gdzie źródło prawdy bije, gdzie zło i dobro traci sens, ostatni popłynę rejs. Gdzieś tam, na drugą stronę cienia, gdzieś tam, gdzie duch materię zmienia, przejmę ostatnią z wacht, do Kei przytulę jacht.
Pieśń autorstwa Jerzego Porębskiego.
Thank you.
Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
Gośćmi po drugiej stronie słuchawki są Asia Jastrzębska i Szymon Kuczyński, którzy są w rejsie dookoła świata i mają przystanek na Azorach.
Kogo tam spotkaliście na tym oceanie i podczas tych swoich wypraw?
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem cały czas Ameryki Północnej i przede wszystkim Polonii. Nie spodziewaliśmy się takiego przyjęcia wszędzie. Od Newport, już na Nowej Zelandii nie spotkaliśmy nikogo, ale to, co się działo w Newport, w Chicago, w Nowym Jorku, w Toronto, to było coś niesamowitego. Ja tego nigdy, nigdzie nie miałem, naprawdę. W taki sposób, łącznie z tym, że my po drodze znaleźliśmy nowego sponsora wyprawy, dzięki któremu będą nowe żagle na tym kraju.
No właśnie, to jest prezent, który przyjmiecie z rozkoszą.
Oczywiście tak, bo najmłodszy żagiel na Hultaju ma 20 lat. To się już czuje. No, my zrobiliśmy w tym roku tylko 10 tysięcy mil i to nie zawsze w łatwych warunkach. No i te żagle, gdybyśmy pewnie pływali sobie weekendowo gdzieś tam po Bałtyku, to pewnie jeszcze kilka lat by mogły spokojnie służyć. Natomiast tutaj są bardzo intensywnie użytkowane, również w regatach. No i powoli mają dosyć.
Faktycznie poznaliśmy ogromną ilość niesamowitych osób, które się stały naszymi przyjaciółmi. My tak naprawdę nie wiedzieliśmy nic za bardzo o takim, powiedzmy, że Polonii, czy takim żeglarskiej rodzinie, żeglarskim świecie i nie znaliśmy nikogo i to tak się etapami pojawiało na zasadzie, my na przykład nie planowaliśmy za bardzo płynąć do Toronto na przykład, bo troszkę baliśmy się o czas, ale od słowa do słowa wyszło, że już na nas czekają.
Te nasze plany wynikały trochę z pragmatyzmu, bo niestety Ameryka Północna jest bardzo droga, naprawdę. Postoje, szczególnie w dużych miastach, to są monstrualne kwoty. Tutaj na Azorach za naszą łódkę płacimy 9 euro.
Razem z prądem.
A średnia cena za naszą łódkę w Ameryce Północnej to jest w okolicach 100 dolarów za noc. Są monstrualne koszty w ogóle przy takiej wyprawie. I gdyby nie pomoc z Polonii, to pewnie nie stalibyśmy w dużych miastach, tylko stali gdzieś na uboczu, w małych marinkach, przystaniach, albo zwyczajnie gdzieś na kotwicy i wszędzie zaiwaniali mnie pontonem, żeby coś zobaczyć. A dzięki Polonii wyglądało to zupełnie inaczej. I tutaj chyba musimy powiedzieć jedno nazwisko. Nie znaliśmy tej osoby kompletnie przed rejsem. Gdzieś tam ona wyczytała, że my płyniemy na McLinak, a ona z Chicago i prowadzi tam klub polski, polonijny, żeglarski. Marzena Oberski.
Ona znam Marzenę. Byłam z nią w rejsie. Tak. Na Zawiszy.
Marzena skontaktowała nas z wszystkimi. Po prostu po kolei od Newport przez Nowy Jork i tak dalej. I
przechodziliśmy z rąk do rąk.
Tak byśmy przekazywali.
I to też tak w zasadzie zdeterminowało nam naszą trasę przez Stany Zjednoczone i przez Kanadę.
Wyspy Kanaryjskie i następny punkt, kiedy ja już potem zadzwonię i powiecie o jeszcze następnych, ale ten następny punkt to kiedy?
No później będziemy na Karaibach. My najpierw płyniemy tą inną łódką, obcą, a później wracamy po Hultaja, płyniemy na Karaiby, no bo tam będziemy startować też w regatach.
Czyli w zasadzie 4 razy.
Tak, wyjdzie nam Atlantyk 4 razy w tym roku.
Bo płyniemy na Kanary, z Kanarów na Karaiby w regatach, a potem wracamy na Kanary, żeby Hultajem popłynąć na Karaiby tą samą trasą.
Nuda, panie, nuda.
Nuda.
Jak to nasz przyjaciel powiedział, kto żeglarzowi zabroni?
No dokładnie. Także nas czekają Rolexy w przyszłym sezonie. Nie wiemy jeszcze ile. Na pewno Fastnet. No i chcielibyśmy wystartować w 600 na Karaibach, ale tu już są problemy formalne, no bo mamy kapkę za małą łódkę, jak się okazuje. I zobaczymy.
My mogli regać się.
No ale może ktoś udostępni większą, wiecie, to życie przynosi różne dziwne sytuacje, miłe bardzo często. Słuchajcie, świat jest przyjazny ludziom?
Bardzo, niesamowicie. Bardzo.
I nas też otworzył bardzo. Sami stwierdziliśmy, że też nas tak bardzo otworzył.
Tak, przestaliśmy marudzić.
Nie, przestaliśmy. Tak. Widzimy to, tam ludzie wszyscy się do siebie uśmiechają, są bardzo otwarci i my też się tego troszeczkę przestaliśmy. Tak.
Chciałoby się powiedzieć, że żeglarz żeglarzowi żeglarzem.
Tak, jest.
Tak, dokładnie.
Okej, słuchajcie, trzymajcie się. Życzę wam pomyślnych wiatrów. żeby było pięknie i oczywiście samych wygranych. No, czasami drugie miejsce. No trudno, trudno, co zrobić. Nie można zawsze być najlepszym. Cieszę się, że byliście gośćmi w Radiowej Szkole pod Żaglami.
My również.
Pamiętamy o was, myślimy o was. Bądźcie szczęśliwi w tym swoim żeglowaniu.
Bardzo nam było miło połączyć się z wami.
Ania Jastrzębska i Szymon Kuczyński pływają sobie dookoła świata, uczestniczą w regatach. Są marzycielami, ale też stawiają sobie cele, które wypełniają. I to jest w ogóle fantastyczne.
You Shenandoah, I long to see you.
Cross the
Jak rozpoczęłam cytatem z Józefa Konrada, tak i zakończę ten program. Obcowanie z ludźmi jest równie wielką sztuką jak obcowanie ze statkami. I ludzie, i statki żyją w niestałym żywiole, podlegają subtelnym i potężnym wpływom i pragną, aby raczej zrozumieć ich zasługi, niż je poznać na błędach. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Żegnam się utworem Przemijanie w wykonaniu zespołu Stonehenge.